Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Zapraszamy na Studio Wschodnie. A o czym dziś w programie? Zaczniemy od sytuacji repatriantów. W tym roku zmieniła się ustawa o repatriacji. O jej skutkach i znaczeniu porozmawiamy z senatorem Stanisławem Gogaczem, członkiem Senackiej Komisji do Spraw Łączności z Polakami za Granicą. Senator gościł kilka tygodni temu w naszym programie i wtedy mówiliśmy o kolejnej edycji zainicjowanej przez niego akcji Polacy Rodakom, w ramach której zbierane są dary dla Polaków mieszkających na wschodzie. Akcja trwa i na koniec naszego programu przypomnimy o tym, jak można pomóc. W drugiej części programu porozmawiamy z Jackiem Burym, komendantem środowiskowego chówca pracy w Lublinie, który 9 listopada odebrał nagrodę prezydenta RP Andrzeja Dudy dla dobra wspólnego. Nagroda to docenienie jego działań z młodzieżą, którą każdego roku zabiera na Wołyń, by poprzez poznawanie tam historii uczyć młodych ludzi życia. Zapraszam do pozostania z nami do godziny 15. Studio Wschodnie zaczynamy od rozmowy z senatorem Stanisławem Gogaczem, członkiem Senackiej Komisji Spraw Emigracji Polaków za Granicą. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W tym roku w Sejmie jednogłośnie została uchwalona ustawa o repatriacji. To też pokazuje po pierwsze potrzebę, a po drugie, że jest także i wola polityczna, czy była wola polityczna do tego, żeby problemy Polaków na wschodzie rozwiązywać wspólnie ponad podziałami politycznymi.
Tak, to jest oczywiście bardzo ważne wydarzenie i bardzo ważna cezura, jeżeli chodzi o prace legislacyjne dotyczące ułatwienia powrotów Polaków zza wschodniej granicy. Przypomnę, że myśmy uchwalili, a byłem wtedy w Senacie, również w czasach AWS-u w 2000 roku ustawę o repatriacji. Myśmy się bardzo z tej ustawy cieszyli, mówię myśmy nie tylko jako legislatorzy, ale również jako ustawodawcy, ale również Polacy będący za wschodnią granicą, bo takiej ustawy do 2000 roku w takim wymiarze, w takiej formie, z takim celem oczywiście nie było. I pamiętam jak dziś, zaraz po uchwaleniu tej ustawy pojechaliśmy jeszcze wtedy z panią marszałek Senatu na Syberię i ja pamiętam tą radość wielką Polaków, którzy zostali poinformowani o tym, że Senat, że Sejm, że Parlament przyjął ustawę o repatriacji i teraz każdy Polak, który będzie miał takie życzenie, który takie oświadczenie woli wygłosi w formie procedur, które są zawarte w tej ustawie, że każdy będzie miał prawo, kto tylko zechce wrócić. I my oczywiście takie informacje przekazaliśmy wszędzie tam, do wszystkich Polaków, którzy zamieszkiwali na terenach, co do których ustawa posiadała właściwość terytorialną. I później się okazało, że no jednak ta ustawa no nie spełniała tych celów, które w niej zostały zawarte. Mianowicie myśmy bardzo, a wtedy ówczesny rząd to zainicjował przede wszystkim, ale no oczywiście debata była w parlamencie, myśmy zakładali, ustawa zakładała główny nacisk na realizowanie tego celu, jakim była repatriacja, na samorządowców. No okazało się, że samorządowcy, mimo szczerych chęci, żeby tu oczywiście nic złego nie powiedzieć o samorządowcach, bo oczywiście oni bardzo chcieli, nawet na ile mogli pod względem materialnym włączali się w te powroty, ale no jednak najróżniejsze wydatki, które dotyczą funkcjonowania samorządu terytorialnego sprawiły, że oni no nie mogli zrealizować tych zadań, które nakładała na nich ustawa repatriacyjna, mianowicie żeby zapewnić mieszkanie, pracę, no i po prostu generalnie zainteresować się procedurą sprowadzenia rodziny polskiej z zagranicy. Nie pamiętam, część tych rodzin została właśnie sprowadzona, ale no nie na tyle, na ile by sobie Polacy życzyli, szczególnie jeżeli chodzi o tak sztandarowe miejsce, jeżeli chodzi o oczekiwanie na powroty, jakim jest Kazachstan. No tam jest ta lista oczekujących osób bardzo długa, natomiast w tym przedziale czasu od roku 2000 do wejścia obecnie ustawy repatriacyjnej, no jednak to bardzo mało tych rodzin przybyło. Do tego jeszcze doszły przyszły inne problemy, mianowicie brak umowy dotyczącej wypłacania emerytur tu w Polsce i w sytuacji, kiedy Polacy powracali poza reżimem tej ustawy repatriacyjnej. Dlatego teraz w ustawie tej obecnej repatriacyjnej nacisk położono, nie jest główny nacisk położony na samorządy terytorialne, ale na rząd po prostu. Na rząd, który raz, że przekazuje większe pieniądze, a dwa, że ma po prostu wziąć na siebie większą odpowiedzialność. I jest tak, że włączyliśmy w to również ustawę o karcie Polaka w ten sposób, że każdy, kto posiada kartę Polaka, ma jakby ułatwioną ścieżkę dojścia do statusu repatrianta.
Mówił pan o tym, że potrzebne były też te konkretne zmiany przepisów, które w bardzo konkretnych sprawach ułatwiłyby życie tym repatriantom i to się też znalazło w tej noweli tegorocznej. Ustawa uruchomiła nowe formy pomocy finansowej, konkretnie 20 do 25 tysięcy złotych dla takich osób na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Są też rozwiązania takie systemowe, pojawiła się osoba, która wprost odpowiada za sprawy repatriantów, czyli pełnomocnik rządu do spraw repatriacji i rada do spraw repatriacji. To są dobre, pana zdaniem, posunięcia, oczekiwane?
Oczywiście, że to są dobre posunięcia, dlatego że taka rodzina, która przybywa do Polski, ona nie jest pozostawiana sama sobie, tylko po prostu ktoś tą rodziną się zajmuje. To nie jest tak, że jak do tej pory to było, że ta rodzina bardzo często dla niej to jest obcy teren. Powracają do ojczyzny swoich ojców, dziadków czy pradziadków, ale oni po prostu jednak tutaj się nie urodzili, tutaj nie mieszkali i teraz przybywają do kraju, gdzie wszystko dla nich jest obce i teraz, żeby im to wszystko przybliżyć, żeby ich po prostu, żeby im pomóc, oczywiście te instytucje właśnie są bardzo oczywiście potrzebne.
Mówimy też o osobach, których dotyczy ta ustawa, to są osoby wspomniane przez pana senatora Polacy, czy potomkowie Polaków mieszkających w Kazachstanie, ale także w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kirgistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie, Uzbekistanie, czy tej azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.
No tak, oczywiście, tutaj też były zarzuty, były też głosy, dlaczego tylko ograniczamy do takiego terytorium azjatyckiego, dlaczego nie rozszerzamy na jeszcze inne państwa, gdzie jednak Polacy również zostali wywożeni, zmuszeni do wyjazdu i tak dalej. No ale wydaje się, że powinniśmy przede wszystkim tą akcję rozpocząć od właśnie tych państw, które w ustawie są wymienione.
Tego te osoby najbardziej oczekują, oni tam na miejscu?
Ja myślę w ten sposób, że my musimy dać możliwość realizacji Polakom, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, a mówimy tu przede wszystkim o części azjatyckiej zamieszkania Polaków, musimy pozwolić na to, żeby prawo, które wszyscy ludzie powinni posiadać, prawo, które dotyczy godności człowieka, mianowicie to jest to prawo do decydowania o tym, gdzie ja mam mieszkać, gdzie ja mam żyć. I w tym momencie, jeżeli Polacy, których potomkowie zostali brutalnie wywiezieni w sytuacji tragicznych wydarzeń historycznych, my Polacy jesteśmy tu uświadomieni, wiemy dobrze, znamy ten czas, oczywiście znamy z historii, z opisu i jeżeli ci Polacy, którzy znaleźli się, właśnie ich potomkowie znaleźli się w tych państwach, w których do tej pory mieszkają, ale którzy wyrażają taką właśnie wolę, składają takie oświadczenie woli, że oni chcą wrócić do ojczyzny swoich przodków, do swojej ojczyzny, do Polski, to państwo polskie ma obowiązek, tak jak to zrobiło państwo niemieckie, tak jak to w całym świecie wygląda, ma zrobić wszystko, co tylko się mieści w możliwościach państwa polskiego, a ustawa o repatriacji, nowelizacja ustawy o repatriacji, ustawa o karcie Polaka, przywilej tak zwany ojczyźniany, wychodzą temu naprzeciw. i my mamy po prostu zadbać o Polaków, którzy taki akces złożą. Na pewno będą Polacy, którzy jednak im będzie trudniej taką decyzję podjąć, bo oni tam już długo mieszkają, ale jeżeli podejmą taką decyzję, jeżeli wyrażą taką swoją wolę, to my mamy obowiązek realizacji testamentu właśnie potomków tych Polaków, że ci Polacy mają powrócić do Polski bez żadnych utrudnień. Polskie konsulaty, polskie placówki dyplomatyczne mają się w to włączyć i właśnie ta ustawa, te prace, jeżeli chodzi o obecny rząd, o rząd Prawa i Sprawiedliwości, właśnie ku temu zmierzają, żeby te ułatwienia powstały. No, przypomnę, że poprzedni rząd no, jednak bardzo zwlekał, czy też no, nie doprowadził do sfinalizowania właśnie tych działań, także teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości to realizuje.
Z czego w takim razie właśnie wynikały te zaniechania, brak działań, bo przecież mimo wszystko, nawet jeśli mówimy o tym, że ta ustawa wprowadza pewien obowiązek finansowy państwa polskiego, czy wprost jakieś przywileje, tak, które wiążą się z finansami, to jednak no, w skali budżetu państwa to są jakieś właściwie znikome procenty czy promile wręcz tego budżetu, więc na pewno nie ekonomia decydowała o tym, że tych działań nie było, czy nie były takie, jakby oczekiwali tego Polacy na wschodzie właśnie.
Powiem w ten sposób, że tu jest wiele aspektów. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć to, że ten aspekt ekonomiczny, materialny, on nie powinien być brany pod uwagę, kiedy decyduje się o tym, czy potomkowie Polaków zesłanych do krajów azjatyckich, Kazachstanie, do innych krajów, czy potomkowie tych Polaków, jeżeli tylko zechcą, czy mają wrócić, czy nie. Tu nie może decydować o tym ekonomia. Powinna decydować tylko wola Polaków, którzy tam mieszkają. I właśnie to się teraz realizuje, jeżeli chodzi od tego roku. Natomiast jeżeli chodzi o poprzednie 8 lat, poprzednią koalicję, no, była sytuacja taka, że nie wszystkie pieniądze, które były przeznaczone na repatriację Polaków z Kazachstanu, były po prostu wydawane, że dużo tych pieniędzy po prostu było z powrotem zwracanych, dlatego że przyjazd tych rodzin z Kazachstanu no, jednak nie był w takiej liczbie, żeby wykorzystać te środki, także no, także te procedury, zapisy ustawowe, które teraz wprowadzamy wtedy, no jednak nie były na tyle dobre, ażeby można było wykorzystać te środki, które no, w poprzedniej koalicji też były, ale one po prostu były zwracane z powrotem do budżetu, natomiast nie potrafiono, czy też nie chciano, żeby je wykorzystać i żeby ci Polacy po prostu mogli tutaj wrócić, a to nie można tego było wykorzystać, dlatego że były złe zapisy, jeżeli chodzi o procedury dotyczące powrotu Polaków.
Powiedział pan o tym, że to obowiązkiem państwa polskiego jest zadbać o tych, którzy chcą do Polski wrócić, to ja troszeczkę odwracając jakby pytanie, zapytam, czym dla tych Polaków, tych osób mieszkających na wschodzie jest Polska? Pan wielokrotnie przebywał na wschodzie, na Ukrainie, ale nie tylko i rozmawiał pan przy różnej swojej aktywności, działalności. Czym dla nich jest ta Polska?
Proszę Państwa, kiedy spotyka się Polaków mieszkających za wschodnią granicą i dalej w Kazachstanie, bo też miałem okazję tam przebywać rok temu, to pierwsza informacja to jest taka, czy już Polak tam mieszkający był w Polsce, czy jeszcze nie był. Jak był w Polsce, to od razu rozpoczyna rozmowę od tego, ja byłem w Polsce i wymienia miejscowość, miasto, w której był w Polsce, albo, bo dużo Polaków ma swoje rodziny, które są w Polsce, że moja rodzina, moje dzieci, mój brat, ktoś tam z rodziny, że mieszka i tu się zaczynają być wymieniane te właśnie miejscowości. I albo Polacy mówią, że oni też się wybierają do Polski, albo mówią, że po prostu przyjeżdżają w odwiedziny do Polaków bardzo, bardzo często. Polacy, kiedy mówią o Polsce, mówią to bardzo uczuciowo, bardzo emocjonalnie, często widać łzy w ich oczach i musimy wziąć pod uwagę no, takie realia, jakie są, że no, nie wszyscy Polacy przyjadą no, i część Polaków przyjedzie do Polski, powróci, bo ma takie możliwości, no część no, jednak z różnych względów pozostanie w Polsce. I ci Polacy cały czas podkreślają, że tak bardzo ważna jest łączność właśnie z Polską. wszelkie oznaki tej łączności. Miałem okazję widzieć, kiedy na przykład takie zespoły jak Mazowsze, Śląsk, czy zespół UMCS, i kiedy te zespoły jadą, to są tłumy ludzi, czy też inni artyści, którzy przyjeżdżają z Polski. Są tłumy ludzi na tych koncertach i wszyscy słuchają te pieśni polskie, wszystko, co się wiąże z Polską. Polakom, którzy mieszkają za granicą, a mówimy tu o krajach wschodnich, bardzo zależy, żeby te kontakty były jak najczęstsze. Myślę, że i flagi, hymn nagrany w różnych miejscach, jakieś książki z polską literaturą, i bardzo ważne są również przyjazdy dzieci na kolonie do Polski. Dzieci to bardzo dużą pracę wykonują stowarzyszenia pozarządowe, które działają w Polsce. Samorządowcy bardzo dużo pracy wykonują poprzez to, że te dzieci przyjeżdżają. Takie dzieci, proszę sobie wyobrazić, z klas szkolnych jeszcze, nawet z tych początkowych, one tak bardzo o tej Polsce mówią, gdzie one były, co one robiły, jakich rówieśników poznały. Dlatego ta integracja, te kontakty oczywiście są bardzo ważne. Nie zapomnę, jak właśnie będąc na Syberii, kiedy tam zapytaliśmy Polaków, co naprawdę jest, czego naprawdę potrzebują od Polski. No, Syberia jest dalej niż Ukraina, to jest jednak dłuższa trasa. No więc powiedzieli o tym, że oczywiście potrzebują więcej kultury od polskiej, to znaczy flagi, hymny, Mazurek Dąbrowskiego, żeby był dostępny, polska literatura piękna, czyli tego potrzebują. Po drugie, chcą, a to wypowiadali się tacy starsi Polacy, chcą, żeby ich dzieci mogły studiować w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że oni nie zawsze mogą wrócić, ale żeby ich dzieci mogły studiować. I trzeci, bo prosiliśmy o trzy takie najważniejsze rzeczy, na które czekają. I trzecia taka prośba to była taka, żebyśmy my mogli przynajmniej raz, no wspomniali o pielgrzymce, przyjechać do Polski. Państwo pamiętacie, na początku lat 90. była taka przedsięwzięcie jeszcze rządu, że chyba raz czy dwa razy specjalny samolot latał z Polski i przywoził Polaków. No ale to się szybko skończyło. Natomiast właśnie ci Polacy, ci starsi Polacy, którzy no jednak z różnych względów, to co powiedziałem, mają prawo wrócić, część wraca, ale część, która nie wraca, oni bardzo chcą, żeby, proszę zwrócić uwagę na to, co teraz powiem, przynajmniej raz w życiu byli w Polsce. Oni nigdy nie byli w Polsce, urodzili się w krajach za wschodnią granicą, są już dorośli, mają wnuki, często studiujące w Polsce, a oni nigdy nie byli w Polsce. I teraz taka pielgrzymki, bo to akurat mówimy o Polakach mieszkających za wschodzie, bardzo religijnych, katolików, którzy mówiąc o przyjazdach, mówią właśnie, że na pielgrzymkę do Polski, żebyśmy zobaczyli, i wymieniają tutaj te miejscowości. Także naszym wielkim zadaniem jest to, żeby ta integracja była w różny sposób, żebyśmy nie bali się tam jeździć, mimo że Ukraina jest dotknięta wojną, bo tam w Donbasie na Dalekim Wschodzie są te właśnie działania wojenne, ale obecność, osobista obecność nas, Polaków, czy tam no, na przykład na odpust w Berdyczowie, żeby pojechać, no to już tak sanktuarium najbardziej wysunięte na wschód, Latyczów, tam jest wspaniały kustosz również, żeby tam pojechać, że jeżeli są jakieś organizowane wyjazdy, żeby po prostu wsiąść, a do Lwowa pojechać, jeszcze do innych miejscowości, do Kamieńca Podolskiego, żeby wsiąść i pojechać i tam z tymi ludźmi się spotkać. Oni sobie bardzo, bardzo to cenią.
I o tym wszystkim warto pamiętać. Senator Stanisław Gogacz był gościem Studia Wschodniego. Panie senatorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jacek Robert Bury, komendant środowiskowego Ochówca Pracy w Lublinie, działacz Fundacji Niepodległości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W Pałacu Prezydenckim odbyła się druga edycja finałowej gali Nagrody Prezydenta RP dla Dobra Wspólnego, której celem jest promowanie osób, organizacji, przedsięwzięć budujących wspólnotę obywatelską. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach. W kategorii człowiek lider uhonorowany został dzisiaj nasz dzisiejszy gość. To jest ukoronowanie pana pracy z młodzieżą, czy bardziej motywacja do kolejnych działań?
Myślę, że raczej to drugie, że to jest, jeśli ukoronowanie, to pracy tak naprawdę całej grupy, całej watachy ludzi, która stoi za mną, a ja tak naprawdę jestem twarzą wizytówką niektórych działań, jako koordynator, jako inicjator, kreator pewnych działań, ale też i kontynuator, bo część tych inicjatyw, które ja realizuję, które rozszerzam, pomysłodawcami byli różni ludzie, z którymi współpracuję od 10 lat. Ale przede wszystkim ta nagroda jest, myślę, i też prezydent, pan prezydent o tym mówił, że chciałby, żebyśmy i laureaci, i wszyscy nominowani kontynuowali to dzieło, więc ja je traktuję jako taki serdeczny uścisk ręki prezydenta Rzeczypospolitej za to, co do tej pory udało nam się w środowisku Mchówcu zrobić, w Fundacji Niepodległości, w towarzystwach kresowych, w których działam. I jednocześnie taki sygnał, że to jest dobra droga, którą idziemy.
W laudacji tej nagrody można przeczytać, że pan inspiruje innych do aktywizacji młodzieży, choćby przez organizację letnich obozów wędrownych, czy zaangażowanie młodzieży w te wydarzenia. Obozy wędrowne poświęcone odnajdywaniu grobów i ich porządkowaniem, są rajdy historyczne, biegi papieskie i robi pan to w dużej mierze w dzielnicy nazywanej lubelskim Bronxem.
Tak, a młodzież jest z tego dumna, z tej nazwy, ja też. I pamiętam, kiedyś organizowaliśmy akcję honorowego krwiodawstwa.
Uściślimy, chodzi oczywiście o Bronowice.
Chodzi oczywiście o Bronowice, tak. Kiedyś robiliśmy akcję honorowego krwiodawstwa. Działał Młodzieżowy Klub Honorowy Krwiodawców, jedyny w mieście, którego ja jestem wiceprezesem, bo na prezesa wypycham też młodych ludzi i generalnie staram się, żeby oni też w pewnym momencie byli współpracownikami. Taka jest moja pedagogiczna idea. Zaczyna są podopiecznymi, najpierw są tak zwanymi warchlakami, później są barbarzyńcami, a później są pretorianami. I to są ci ludzie, których ja nazywam już współpracownikami. I taką osobą jest między innymi Anna Drąg, która jest dzisiaj prezesem Młodzieżowego Klubu. I wracając do sedna sprawy, kiedyś organizowaliśmy wystawę, to jest też jedna z naszych akcji, wystawę połączoną z krwiodawstwem, bo krwiodawstwo to już jest dużo, ale uznałem, że jako pasjonat historii warto jeszcze ten symbol krwi pokazać w pewnym kontekście historycznym, w kontekście tych ludzi, naszych bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę, dzięki którym mamy dzisiaj wolny kraj, dzięki którym mówimy po polsku i możemy mówić po polsku. I te wystawy połączone z krwiodawstwem były poświęcone ludziom, żołnierzom 27. Wołyńskiej Dywizji, największej jednostki partyzanckiej II wojny, której groby żołnierzy porządkujemy. I na jednym z plakatów ja zaproponowałem, żeby było pod hasłem "Oni wczoraj oddali krew, my możemy zrobić to dzisiaj", pokazując też młodzieży, że ta wspólnota krwi dalej nas obowiązuje. Kiedyś oddawano krew, żeby nawet czasem umierać za ojczyznę, a dzisiaj możemy oddać krew, żeby ratować życie. I zaproponowałem taki plakat, na plakacie hasło "Żołnierzom wyklętym trudna młodzież". I ktoś z młodych mi zwrócił uwagę: ale panie Jacku, przecież my nie jesteśmy trudna młodzież. Ja mówię, no widzicie, jakie łatki potrafią robić bałagan, bo przecież oni też nie byli wyklęci, co nie? To jest to, co im przykleiła nomenklatura komunistyczna. Więc oni też rozumieją ten kontekst, też z niego trochę ironizują, bo skoro biorą udział w rajdach pieszych, samochodowych, szlakiem Legionów Polskich, szlakiem 27. Wołyńskiej Dywizji, skoro chcą zbierać znicze w taki deszczowy, jesienny deszcz, pierwszego listopada, od 8 lat stoją na wszystkich cmentarzach ludzie w wieku od 12 lat, podopieczni Chówca do 20 kilku, oczywiście ze wsparciem wolontariuszy, którzy też siedzą z nami na Wołyń, dorosłych ludzi, ale to jest wysiłek, przy którym ja zwyczajnie chylę czoła.
To jest wysiłek, to jest też patriotyzm?
Tak, ja uważam, że to jest patriotyzm, bo myślę sobie, że trochę też w dzisiejszej przestrzeni publicznej pewne pojęcia zostały zabałaganione, tak powiem kolokwialnie, bo patriotyzm to jest pewien wysiłek w moim rozumieniu, to jest pewne poświęcenie dla dobra wspólnego, dla tej społeczności, w której żyjemy, tej bliżej i tej dalej, jeśli się uda, bo te groby przecież leżą dość daleko, ale Bronowice, na którym codziennie pracujemy, to jest ta nasza mała ojczyzna. I patriotyzm to jest w moim rozumieniu pewien wysiłek, natomiast nie zgadzam się na takie rozumienie patriotyzmu, w którym mówi się nam, Polakom, że patriotyzm to jest zapłacenie podatku, to jest posprzątanie kupy po swoim ulubionym czworonogu, to jest tak naprawdę zwyczajna przyzwoitość. Nie silmy się tu na wielkie słowa. To jest coś, co jesteśmy zobowiązani. Wiąże nas pewna umowa społeczna. Jesteśmy to winni sobie, żeby się rozliczyć z podatku, żeby posprzątać po sobie, żeby nie rzucać papierków na ulicy i tak dalej. Natomiast patriotyzm kojarzy mi się z pewnym poświęceniem, z pewnym wysiłkiem, który nie może być łatwy, bo łatwizna to jest coś, co nie sprawia tak naprawdę satysfakcji. I dla mnie osobiście takim patriotyzmem jest właśnie wyjazd na Wołyń, wyjazd na Białoruś i w pyle, w kurzu, w trudnych warunkach, porządkowanie polskich cmentarzy wedle własnych sił, bo to nie chodzi o to, to nie są obozy pracy, to są takie obozy, na których każdy pracuje tyle, ile może. Są pewne zasady, które nas łączą i jedną z tych zasad jest właśnie to, że pracujemy razem i robimy przerwy razem, ale kiedy jest czas pracy, to pracujemy każdy według własnych możliwości, bo są ludzie, którzy mają lat 9, są ludzie, którzy mają lat 15 i są ludzie, którzy mają 87 lat i jest z nami też, są tacy młodzieńcy, więc tak naprawdę jedzie tam sztafeta trzech pokoleń i to też jest cenne w tym uczeniu patriotyzmu, bo ci ludzie, którzy tam jeżdżą, to postrzegam ich jako ludzi, którym się chce coś zrobić. Chce coś zrobić dla dobra wspólnego, którzy poświęcają swój wolny czas, bo dzieciaki jadą w czasie wakacji, ale dorośli ludzie jadą w czasie urlopów. I to są też świetne wzorce dla tych dzieciaków, które pokazują im autorytety, które pokazują im, każdy z nich ciągnie swój pewien jakiś życiorys i w tych życiorysach są naprawdę też świetne wartości. Dla mnie to, jako dla pedagoga, to też tak niektórzy żartują, kumple, że to pójście na łatwiznę, bo wystawiam na witrynę świetnych ludzi, dorosłych i dzieciaki mają z czego czerpać. Ale to tak mówiąc żartem trochę.
Ale te przykłady, które pan pokazuje poprzez, czy to osobę, czy poprzez działanie, z jaką spotykają się reakcją? Co ci młodzi ludzie mówią? Pan, co pan słyszy? Jak ich pan zabiera?
Jak pierwszy raz pojechaliśmy 10 lat temu na Wołyń, to kilka dziewczyn, a była to mała grupka, 15 osób, w tym roku było nas 150, to też świadczy o tym, że rozrastamy się, że jest nas coraz więcej. I wtedy, kiedy byliśmy pierwszy raz w Kościuchnówce, w małej wioseczce, w warunkach polowych, na obozie harcerskim, bo tak zaczynaliśmy, dzisiaj te nasze obozy są autonomiczne, ale wtedy podłączyliśmy się do harcerzy, za co też jestem im wdzięczny, bo nas tak chcieli przygarnąć, młodzież z OHP, trudna młodzież, to zawsze niesie w sobie taki kontekst niepokoju. W każdym razie dziewczyny przeżyły szok, bo się okazało, że łazienka to jest stelaż zbity z sosem, owinięty jakąś tam folią, jakąś tam blandeką i gdzie tam jest lustereczko. Więc jak tutaj się przygotować do porannego wyjścia, jak tutaj otworzyć dzień bez makijażu. Więc nawet miałem taki mały bunt na pokładzie, że w pierwszej kolejności dziewczyny chciały wracać. Ale po dwóch tygodniach płakały, żeby jeszcze trochę zostać. Natomiast obserwuję też tą młodzież, jak dojrzewa na tego typu eskapadach, na tych rajdach, podczas tych spotkań, podczas prelekcji, kiedy ja też zabieram ich na prelekcje, które ja gdzieś tam opowiadam młodzieży, czy na jakichś konferencjach, czy podczas spotkań z młodzieżą w innych szkołach, czy w domach kultury. I ja też oddaję im często głos, żeby oni sami opowiedzieli, żeby oni sami też, bo ich perspektywa jest dla mnie też bardzo interesująca. Widzę, jak dojrzewają, jak na początku nie wiedzieli, co to jest Wołyń, skąd tam się wzięły nasze groby, a czemu tu jest grup na przykład z 43 roku, pytali, a czemu tu jest z 19? No i tak się też toczy narracja, bo ten Wołyń to jest kraina tak oćwiczona przez dwudziestowieczną historię. Tam są i groby legionistów, 16 rok, największa bitwa z udziałem w trzech brygad, Kościuchnówka. Tam są groby z wojny polsko-bolszewickiej 19-20 roku. Tam są groby policjantów, którzy walczyli z anarchią II Rzeczypospolitej, tworzącego się państwa. Tam są groby z 39 roku, z czasów kampanii wrześniowej. I tam są groby z 43-44 roku, te najbardziej samotne, często anonimowe groby ofiar ludobójstwa, którą zaserwowała Polakom Ukraińska Powstańcza Armia. No i groby żołnierzy Armii Krajowej, więc ta historia i opowieść o tej historii, którą się tam serwuje, tak naprawdę opowiadają kamienie. I kamienie mają to do siebie, że nie wystawiają ocen i dzieciak może chcieć słuchać tyle, ile chce. I ja widzę, jak oni się tym zrażają, jak są z tego dumni, bo jeśli w swoim środowisku, w szkole, często w domu dostały jakieś połajanki, być może i zasłużone często, tylko jeśli zbieramy te baty codziennie, to tak już się do nich przyzwyczailiśmy, że one i takiego wrażenia nie robią, a jednocześnie wdrukowują nam pewien obraz nas samych, że no jesteśmy gorsi. Natomiast jeśli się nagle okazuje, że oni też mają powód, kiedy dostają dyplom z IPN-u, kiedy dostają podziękowania z poważnych instytucji, kiedy dziękują im ważni oficjele, przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych, radni miasta. to nagle się okazuje, że i oni to widzą, że może nie jest z nimi tak źle, że mają powód do dumy i jednocześnie obserwują taką pewną zależność, że na Wołyniu nie ma lubelskich harcerzy, nie ma złotej młodzieży lubelskiej. Są barbarzyńcy z Bronxu, pertorianie i warchlaki i oni widzą swoją wyjątkowość też przez to.
A to wszystko pokazuje, że to ma sens i to zostaje docenione. Prezydent mówi tak, działalność obywatelska jest częścią działalności państwowej. Nie ma dziś nowoczesnego państwa bez aktywności obywatelskiej. Ma pan poczucie, że ta właśnie działalność jest doceniana przez państwo?
No trudno powiedzieć nie po tym uhonorowaniu mnie i tej grupy ludzi, która ze mną te działania prowadzi. Więc ja mam wrażenie, że tak, że...
Czuje pan to wsparcie państwa?
Tak, czuję to wsparcie państwa. Zdarzało się przecież też i w poprzednich latach, że zauważano tą naszą działalność. Zapracowaliśmy na to też przez te 10 lat, ale tak, widzę, że i zainteresowanie mediów, i zainteresowanie ludzi, naszych decydentów, więc tak, muszę odpowiedzieć, że tak.
Jacek Robert Bury, komendant środowiskowego Chówca Pracy w Lublinie, nagrodzony nagrodą prezydenta RP dla dobra wspólnego w kategorii człowiek lider. Jeszcze raz gratuluję.
Dziękuję bardzo
za rozmowę.
Dzięki.
To prawie wszystko w naszym programie na dzisiaj. Prawie, bo jeszcze jedna obiecana na początku garść informacji dotyczących akcji Polacy Rodakom. 18. edycja tej akcji trwa do 4 grudnia. W jej ramach zbierane są słodycze, kakao, konserwy mięsne oraz tłuszczowo-mięsne, makaron, cukier, kasza, ryż, mleko w proszku i inne tego typu produkty oraz małe zabawki, przytulanki. I te wszystkie rzeczy można przynosić w Lublinie do Zakładu Doskonalenia Zawodowego od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30-16:00. Jest to placówka położona przy ulicy Królewskiej 15. Można też je przynosić do Łukowa, do biura senatorskiego Stanisława Gogacza od poniedziałku do piątku od 11:00 do 15:00. W Puławach zapraszamy od poniedziałku do piątku od 10:00 do 15:30 do Stowarzyszenia Przeszłość Przyszłości przy ulicy Skowieszyńskiej 32. No i w akcję włączyła się też Społeczność Akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na tej uczelni do 4 grudnia zbiórka będzie trwać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do godziny 15 w następujących miejscach. To będą portiernie budynków położonych przy drodze męczenników Majdanka, portiernia budynku biotechnologii na Konstantynowie, szatnia gmachu głównego przy Alei Racławickiej, szatnia kolegium Jana Pawła II, szatnia Centrum Transferu Wiedzy. To wszystkie budynki położone przy Alejach Racławickich, szatnia Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu. To jest też ulica Konstantynów 1H. I siedziba Uczelnianego Samorządu Studentów w Kolegium Norwidianum, pokój 231. I to już wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy dla państwa. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.